Jest 12 minut po godzinie 17.
Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Robert Pytka, za konsoletą Jan Pielichowski. Drodzy Państwo, dziś w naszych rozmowach będziemy poruszać niezwykle trudny i bardzo przykry, powiedziałbym, temat – śmierć. Śmierć kogoś bliskiego jest bolesna, szczególnie dla osób dorosłych, ale dziś bardziej skupimy się na dzieciach. Na dzieciach, które po raz pierwszy być może doświadczają straty. Może być ta sytuacja dla nich niezwykle przykra, może niezrozumiała. Jak możemy wesprzeć dziecko, które doświadcza żałoby odejścia kogoś bliskiego? Nieważne, rodzica, dziadka, przyjaciela. Jak z nim o tym rozmawiać? Jak pozwalać im się wypłakać, wyżalić? Jak powiedzieć, nawet w ogóle, jak powiedzieć dziecku o śmierci bliskiej osoby? Tak jak powiedziałem, tematy dzisiaj bardzo trudne, ale jakże potrzebne, bo one towarzyszą chyba każdemu z nas w tym życiu, które niestety czasami się kończy. A o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Zapraszam.
Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Drodzy Państwo, nie wahamy się poruszać trudnych, przykrych tematów, a temat odejścia kogoś bliskiego jest naprawdę trudny i przykry. Przeżywają to dorośli, ale też w swojej mentalności, w swoim sercu, w swoich uczuciach przeżywają to dzieci. Śmierć oczami dziecka, żałoba, temat tabu. Będziemy dziś na ten temat rozmawiać z panią Magdaleną Zoric, nauczycielem wspomagającym w szkole podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I ojcem Wojciechem Krokiem z klasztoru ojców Dominikanów w Tarnobrzegu, duszpasterzem młodzieży, animatorem życia kulturalnego i społecznego wśród nich. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Drodzy Państwo, temat niezwykle trudny, ale wywołała go w pewnym sensie pani Magdalena, bowiem realizować będzie wielkie wydarzenie, tak bym to powiedział, podkarpacki projekt edukacyjno-społeczny Śmierć oczami dziecka, żałoba, temat tabu. Temat tabu stał się takim trudnym tematem, że należy go aż tak szeroko omawiać. Spotykamy się, aby o tym porozmawiać, aby przygotować w pewnym sensie też i społeczność naszego regionu, aby na ten temat rozmawiać. Za mało mówimy, za mało przeżywamy wspólnie z dziećmi takie tematy?
O temacie żałoby w ogóle bardzo mało się mówi. Rzeczywiście jest to temat tabu nie tylko wśród dorosłych, ale wśród dzieci. Najczęściej lubimy tematy bardzo przyjemne, lekkie, które fajnie nam się organizuje, przy których fajnie nam się działa. Natomiast takie tematy trudne, skomplikowane psychologicznie, duchowo są odległe. Spychamy je pod dywan. Nie chcemy o nich rozmawiać. Bardzo często odwracamy się plecami do takich tematów i widzimy to zarówno wśród dorosłych, w naszym środowisku pracy, wśród naszych znajomych, jak również w społeczności szkolnej i wśród dzieci, bo jeżeli dzieci nie mają takiego wzoru wśród dorosłych, nie wiedzą jak zachować się, gdy taki trudny temat wystąpi w życiu, no to dziecko też nie będzie potrafiło się odpowiednio ustosunkować.
Zastanawiam się często, czy w ogóle o tym mówić, czy odwlekać informacje o śmierci kogoś bliskiego, niekoniecznie w sytuacji oczywiście, gdy nie jest ta osoba domownikiem. To też jeden z ważnych problemów, ale od czegoś musimy zacząć. Mówić, nie mówić, jak ukrywać?
Absolutnie nie ukrywać. To do niczego nie prowadzi, ponieważ źródła naukowe w psychologii podają, że wszystko, co wypieramy, gdzieś i tak zostaje w naszej podświadomości. Także problem i tak prędzej czy później wypłynie i nawet ze zdwojoną siłą. Tak więc należy mówić prawdę, należy mówić ją otwarcie, należy unikać takiego sposobu myślenia magicznego, że ktoś zasnął, że ktoś gdzieś daleko odjechał, że ktoś udał się w podróż, że babci już nie będzie, bo jest na przykład w niebie. Tu proszę ojca, proszę mi wybaczyć, ale to dla dziecka jest bardzo abstrakcyjne, ponieważ może wyobrażać sobie, że rzeczywiście ta babcia dosłownie z nieba spogląda, kontroluje to dziecko cały czas i wręcz może to wywołać u dziecka poczucie takiej nadmiernej kontroli, że ktoś jest non-stop obecny przy nim. Dziecko dosłownie nie zrozumie tego, że babcia jest w niebie. Trzeba to powiedzieć otwarcie. Babcia już nie zadzwoni. Babcia umarła. Trzeba użyć tego słowa.
To już w pewnym sensie ojciec Wojciech został wywołany przez panią Magdalenę, jak z punktu widzenia duchowości, bo też o tym wspomniała pani Magdalena, jak Kościół na to patrzy, bo dzieci, czy przed przyjęciem Komunii Świętej, czy już po tym fakcie, przeżywają różne sakramenty, patrzą, towarzyszą rodzicom w pójściu do kościoła, a czy towarzyszą w uroczystościach pogrzebowych? Proszę powiedzieć, jak to jest z ojca doświadczenia, bo próbowałem znaleźć informacje o tej teologii śmierci. Jak Kościół na to patrzy w kontekście szczególnie dzieci?
To znaczy, na pewno odpowiadając tak po kolei pewnie na te pytania, to pewnie tak. Czy dzieci uczestniczą w uroczystościach? Myślę, że pewnie zależy od rodziców. To pewnie dotykamy tego tematu, co pani Magdalena powiedziała, że różnie rodzice mogą też podchodzić. Niektórzy podchodzą właśnie w taki sposób troszeczkę, żeby dziecku oszczędzić bólu, cierpienia i tak dalej i dlatego nie mówi się o tym, albo właśnie w taki sposób zbyt ogólnikowy, może właśnie czy jakiś taki obrazowy. Natomiast pewnie są też tacy rodzice czy takie rodziny, które na tego tematu się nie boją, dzieci uczestniczą. Podejrzewam, że w zależności od tego, jak jest bliskie pokrewieństwo, to wtedy dzieci mniej albo bardziej są zaangażowane. Jeśli to są najbliżsi krewni, tak, czy to będą nie daj Boże rodzice na przykład, czy ktoś bliski, to wtedy oczywiście dzieci chcąc, nie chcąc w jakiś sposób bardziej w tym uczestniczą. Jeśli to jest ktoś z dalszej rodziny, to podejrzewam, że pewnie dzieciom się o tym nie mówi. Natomiast oczywiście uważam, że Kościół mówi o tym, że o śmierci trzeba mówić, no bo to jest to rzeczywistość po prostu, która nas nieustannie dotyka i też mówimy o śmierci w kontekście, wiadomo, wiary i w kontekście życia wiecznego, więc trudno też jakby mówić o życiu wiecznym bez śmierci, tak? Bez tego przejścia, które towarzyszy człowiekowi, tak? Nawet święta wielkanocne, które przeżywamy, no też dziecko w tym uczestniczy, tak? Świętując Wielkanoc, ale też no, jakoś tam dowiaduje się o śmierci Pana Jezusa, tak? I w jaki sposób mu o tym powiedzieć, czy w jaki sposób on to rozumie. Więc myślę, że my mamy taką tendencję w dzisiejszym świecie, że chcemy uchronić się przed wszystkim negatywnym, co nas może otaczać. Tak jakbyśmy chcieli troszeczkę, nie wiem, zamknąć się w kryształowej kuli, bo czujemy się bezpiecznie, bo nam nic nie grozi, bo jakieś takie negatywne motywy tego świata nas wtedy nie dotyczą, albo troszeczkę traktujemy śmierć jak takiego nieproszonego gościa, zamykamy się wewnątrz domu, on puka, a my mówimy, nas nie ma w domu, no nie, bo wydaje nam się, że ta śmierć nie nadejdzie, a ona jednak nadejdzie. I oczywiście inaczej będą przeżywać dorośli, inaczej młodzież, inaczej dzieci, ale myślę, że tutaj na pewno jakbym, jestem przynajmniej na tym stanowisku, żebym nie ukrywał przed dziećmi, powiedzmy, momentu czy doświadczenia śmierci, bo wcześniej czy później, tak jak też rozmawialiśmy nawet tutaj przed wejściem na antenę, że to jednak wcześniej czy później będzie dotyczyć, nawet w późniejszym dorosłym życiu.
Zostanie jakaś trauma, że zostało się oszukanym?
nie wiem, czy trauma, bo nie jestem psychologiem, bardziej bym powiedział od tej strony, że być może taki brak, jakby to nazwać, żeby
uczciwości
to dobrze...
rodzica?
Tak, bliskości, tak, że dziecko będzie czuło ten brak i będzie miało nawet świadomość, że się, nie wiem, nie pożegnało na przykład, tak jak my to rozumiemy, to pożegnanie ze zmarłymi, tak, że rzeczywiście jakoś tam to będzie gdzieś tam towarzyszyć.
Pani Magdaleno, jeżeli już decydujemy się na to, żeby o tym powiedzieć, to w jaki sposób powiedzieć dziecku o śmierci bliskiej osoby? Jak powinna wyglądać ta komunikacja? Bo dotykamy już precyzyjnie tych szczegółów, tych detali, więc trzeba zacząć, no niestety, od początku, czyli od śmierci tej osoby.
Tak jak już wcześniej wspomniałam, trzeba mówić prawdę. Trzeba być szczerym. Najlepsza jest bezpośrednia rozmowa. Oczywiście no, tu byłoby najwłaściwiej, żeby to była ta bliska osoba, która nam przekaże, czy to będzie rodzic, czy to będzie babcia, czy to będzie siostra. Zależy o stracie, kogo mówimy. Ale chciałam tutaj nawiązać do tego, że trzeba pozwolić dziecku wydobyć te emocje, które się w nim pojawiają po stracie bliskiej osoby. Bo też strata bliskiej osoby nie wiąże się też stricte z żałobą, czyli ze śmiercią biologiczną, ale może mieć związek z taką utratą emocjonalną, psychiczną jakiejś osoby w swoim życiu. Niejednokrotnie są dzieci porzucone przez swoich rodziców i one znajdują się w domach dziecka, w rodzinnych domach dziecka, w rodzinach zastępczych z różnych powodów. I one również przeżywają, nazwijmy to, żałobę.
Właśnie, tutaj obydwoje państwo mówiliście szczerość, ale też empatia i taki jasny przekaz, bez unikania tych eufemizmów, że babcia jest w niebie chociażby.
Tak, oczywiście. I co jest tutaj bardzo, bardzo istotne, to żeby dziecko mogło przejść ten okres przez, bo żałoba ma kilka etapów. Oczywiście różne nurty psychologiczne podają innego rodzaju nazewnictwo, jeśli chodzi o te etapy żałoby. Natomiast pojawiają się te same uczucia i to zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, jeśli chodzi o stratę bliskiej osoby. I to może być żal, to może być tęsknota, to może być rozpacz. To są takie wspólne mianowniki. Natomiast zdarzają się też takie odłamy tych emocji, o których nie mówimy, o których nie wiemy, bo to może być na przykład identyfikacja ze zmarłą osobą. Ktoś może utożsamiać się z nią, a żeby to przywoływać tą bliską osobę, żeby mieć poczucie jej obecności, to może być na przykład poczucie wstydu, bo nie rozstaliśmy się z kimś w zgodzie, a ta osoba odeszła i ktoś obwinia się o to nieodpowiednie zachowanie z przeszłości. To może być powracanie do przeszłości, kiedy jakby jest taki, występuje taki psychiczny przymus wewnętrzny wręcz do przebiegu wydarzeń z przeszłości, do rozczulania się nad nim, do tych wydarzeń i pozytywnych, i negatywnych. Może się pojawić pytanie o sens życia, a także nawet nadaktywność, bo i zarówno dorosły i dziecko mogą uciekać albo to w naukę, albo w pracoholizm po to, żeby zagłuszyć tę żałobę, ten żal, te emocje, które się pojawią. Więc najważniejsze jest tutaj to, żeby te emocje mogły mieć upust, żeby dziecko o nich mówiło.
I o tym, jak dzieci mogą przeżywać te różne etapy żałoby, tuż zaraz po śmierci, po pogrzebie, ten okres rozstania mogą przeżywać w różny sposób. Będziemy kontynuować za chwilę. Nawiązując do treści tej piosenki, do tekstu, kiedy będę sam, nie może dziecko zostać samo w tej świadomości, że ktoś bliski odszedł. Mówiliśmy o szczerości, o empatii, o pozwoleniu przeżywania i jasnym komunikacie, takiej bliskości. Proszę ojca, jak to jest z młodymi ludźmi, że boimy się o tym mówić, a rozmawiamy o tym, że żyjemy w pewnym sensie w takiej jakby przemycanej kulturze śmierci. Mówił ojciec o śmierci Jezusa na krzyżu, potem zmartwychwstaniu, no ale jest kostucha w jasełkach, prawda? Więc dzieci wyobrażają sobie w różny sposób śmierć, a ta kultura śmierci jest przemycana, nawet na strojach. Jak ojciec na to patrzy? My mówimy delikatnie, spokojnie, a czasami dzieciaki noszą trupie czachy na swoich koszulkach.
No, kultura śmierci jest wszechobecna oczywiście i myślę, że tu dotykamy takich tematów rzeki tak naprawdę, ponieważ z jednej strony człowiek śmierci się boi, chociaż w niej wzrasta, można powiedzieć, od momentu urodzenia gdzieś ta śmierć nam towarzyszy i pewnie będzie towarzyszyć przez całe życie. My będziemy przed nią uciekać w takim oczywiście fizycznym, tego, tak nazwijmy to, fizycznym, mentalnym tego słowa znaczeniu. No bo ja myślę, że to też wynika z natury człowieka. Człowiek, nawet patrząc od strony wiary, człowiek został stworzony do życia, a więc życie jest tą wartością dla nas najcenniejszą. Dlatego też często tak bardzo kurczowo trzymamy się życia. Nawet osoby, które zmagają się z jakąś chorobą, cierpieniem, jednak mają taką bardzo wielkie pragnienie życia, co czasami też pomaga czy przy zwyciężeniu choroby, czy jakby w radzeniu sobie z tą sytuacją. Natomiast myślę, że też popkultura, w której żyjemy, już tak szeroko bardzo pojęta, czy będzie muzyka, czy dzisiaj film, książka, czy cokolwiek, czy gry komputerowe, no jest przeniknięta symboliką śmierci, tak to nazwijmy to. I to nawet w często taki bardzo brutalny sposób. Często nawet dorośli nie zdają sobie sprawy, jak bardzo dzieci wchodzą w ten świat, bo no nie, rodzice często nawet, no choćby chcieli, może nawet nie mają aż takiego dostępu do tej sfery komputeru, czy gier, czy tego świata, w którym dzieci...
Wirtualnego.
Tak, wirtualnego i mogą tylko mieć pewne przesłanki. Natomiast jest to popularne, staje się modą. Jest to pewien rodzaj sprzedawania też śmierci, tak? I to może też nawet w kontekście naszej rozmowy też zakłócać takie normalne rozumienie śmierci, rozumienie czy przeżywanie nawet śmierci, żałoby czy straty kogoś bliskiego, tak?
Mamy spowszednienie. Mówimy o tej kulturze śmierci, o której wspomniał ojciec Wojciech, a w tym momencie mamy wejść w pełnię żałoby, w to, żeby... No niekoniecznie, bo to się oczywiście wiąże z opłakiwaniem, z tęsknotą za kimś, kogo się straciło, za kimś, kto odszedł. I czy taki dysonans może nam przeszkadzać?
Ja myślę, że trzeba te dwie sprawy tutaj rozgraniczyć, o których ojciec wspomniał. Ze względu na to, że ta śmierć obecna w popkulturze, która jest obecna w książkach dla młodzieży, obecna właśnie w różnych nadrukach, na ubraniach, symbolika śmierci, czy satanistyczna nawet, bo to się z tym wiąże, to jest jakby rodzaj takiego myślenia magicznego. Zupełnie nie wiąże się z tematem żałoby takim autentycznym w realnym życiu, z którym się spotykamy i tak naprawdę ta śmierć, która ma miejsce właśnie w wirtualnym świecie, może być dla dziecka fascynująca. To wcale nie jest nic, co kojarzy mu się ze smutkiem, z żalem.
Bo kot ma 7 żyć?
Dokładnie. A tu się okazuje, że jednak jak przychodzi co do czego, do sytuacji z życia realnego, nie potrafimy sobie poradzić, nie umiemy dźwignąć tego tematu, bo jest zgoła inaczej, aniżeli w świecie wirtualnym.
Czasami jest tak, że my, jeżeli nie pozwolimy sobie na tą szczerość, nie mamy w sobie tyle odwagi, żeby powiedzieć o śmierci kogoś bliskiego, kto nie mieszka z nami w domu i to dziecko o tym nie wie, no, nie daj Boże, żeby się dowiedziało od znajomych albo od kolegów, jak tam po śmierci babci, gdyby zaszła taka po prostu trudna, niezręczna sytuacja, jak, jeżeli się nie zdecydujemy na to powiedzenie, no przecież my to przeżywamy, też będziemy ukrywać. I gdzie jest ta szczerość? Jak będziemy płakać? W tajemnicy? W ukryciu?
Nie, no oczywiście nie ukryjemy tego. Nie da się w taki sposób funkcjonować. Dlatego też myślę, że bardzo dużą rolę tutaj odgrywają placówki oświatowe. Bardzo dużą funkcję spełnia szkoła, pedagodzy specjalni, pedagodzy szkolni, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, którzy są na co dzień z dziećmi. I jednak dzieci, młodzież spędza mnóstwo godzin codziennie w szkole. Dlatego też szkoła nie może być ignorantem w tak ważnym temacie i powinno się o tym mówić, bo co dzieje się, kiedy komuś z klasy umrze koleżanka. Jak ma się ta klasa zachować? Co ma zrobić w tym czasie nauczyciel? Co ma zrobić dyrekcja? Jak mamy postąpić? Czy będziemy milczeć? No nie. Wobec tego powinno się podejmować odpowiednie środki w szkole. Może to być działanie bezpośrednie po śmierci takiej bliskiej osoby, zaraz gdy uzyskamy informacje o śmierci. Potem może być to wsparcie tuż przed powrotem tego ucznia po stracie do szkoły. Może być tuż po powrocie ucznia do szkoły, a także działania długofalowe, które placówka powinna podejmować w tym temacie. Możemy i jak najbardziej trzeba działać w tych kwestiach.
A jak to jest na katechezie? Ojciec ma to doświadczenie, chociaż ze starszą młodzieżą w wieku licealnym, jak się o tym rozmawia na lekcjach? Jak młodzież do tego podchodzi, pomijając sytuację, że faktycznie ktoś z bliskich danego człowieka może odejść, może zginąć nauczyciel, uczeń, kolega, coraz więcej jest przypadków onkologicznych.
Oczywiście, myślę, że też warto zdawać sobie sprawę, że każdy indywidualnie na swój sposób przeżywa śmierć, tak? I każdy indywidualnie tą żałobę na swój sposób może przeżywać. Ktoś może bardziej, gdzieś głębiej przeżywać smutek, żal, straty osoby bliskiej, ktoś inny inaczej sobie z tym radzi, tak jak tu już o tym oczywiście mówiliśmy. Na pewno trzeba rozmawiać i nie można, tak jak tu cały czas gdzieś to nam krąży, nie można tego gdzieś tam odkładać na dalszy plan. Myślę, że oczywiście inaczej pewnie będzie pojmować śmierć już młody człowiek, nastolatek, który gdzieś już troszkę tego życia ma za sobą, inaczej małe dzieci, chociaż ja tak nawet biorąc, jakby uczestnicząc w życiu małych dzieci poprzez msze święte chociażby, że dzieci też mają pewną wrażliwość i oczywiście to też zależy pewnie co, jak się w domu o tym takich rzeczach rozmawia, ale mi tu też dużo dało do myślenia chociażby, też staramy się nie mówić o wojnie, o takich rzeczach, ale kiedy pojawiła się wojna na Ukrainie, no to dzieci automatycznie na mszach, które się prowadzi, zaczęły modlić się, tak? O pokój, za tych, którzy odeszli. Czy dzieci często też same spontanicznie modlą się za zmarłych, tak? Za swoją babcię, dziadka. Myślę, że też pewnie podejście osób wierzących jest troszeczkę inne niż osób niewierzących, bo to mamy też różne też potem patrzenie na śmierć, czym ta śmierć jest. Tutaj być może wszystko się kończy dla osób, powiedzmy, które są niewierzące. Dla osób wierzących jest ta perspektywa, że...
Początek
nowego życia, że babcia umarła, ale mimo wszystko żyje. To jest kwestia potem wytłumaczenia. Chociaż też ja myślę, że takie moje doświadczenia to nawet kwestia rozmowy z dorosłymi, bo zawsze się pojawia pytanie dlaczego, tak? Nawet jeśli osoba wierząca pyta, dlaczego Pan Bóg na przykład zabrał mi syna, tak? Bo na przykład mama pyta, dorosły wprawdzie już osoba, ale kolejność powinna być odwrotna dla wielu osób, tak? To on nie powinien, mój syn pochować, czy córka, a nie ja ich chowam, nie? W młodym wieku. Więc ja też czasami jest to, że trzeba być uczciwym przed rozmówcą i powiedzieć, nie wiem, dlaczego akurat tak się dzieje, dlaczego śmierć przychodzi w tym momencie, no bo nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Taki szacunek dla rozmówcy, też dla dziecka, to też. Myślę, że zawsze dla mnie to jest też taki piękny widok, kiedy dzieci towarzyszą, są na pogrzebie, tak? I towarzyszą swoim bliskim, nie wiem, to jest śmierć babci, dziadka, pewnie bardzo trudna śmierć rodzica czy rodziców. I kiedy nawet mają tą, czy na przykład czerwoną różę, czy kwiat, który, nie wiem, wrzucają nawet do grobu, tak? To jest takie ich pożegnanie. Myślę, że to piękny taki zewnętrzny gest, ale tak jak mówimy, te emocje, czy ta świadomość jakaś pewnie jest wtedy głębsza i może to przeżywanie też śmierci czy żałoby, o której mówimy, jest też inne. Natomiast zdarzyło mi się, może tak pamiętam taką historię sprzed wielu lat, kiedy koleżanka, to byli jeszcze wtedy gimnazjalistów, zginęła w wypadku samochodowym i zostałem poproszony do klasy, do szkoły, żeby z nimi porozmawiać. To myślę, że to właśnie tak jak mówimy, mądre podejście pani wychowawczyni, czy wtedy nawet może i też dyrekcji, żeby spróbować porozmawiać, żeby nawet oni pozadawali pytania. Nawet oczywiście oni pewnie wtedy nie byli w stanie może za bardzo o tym rozmawiać, ale jakby powiedzenie im cokolwiek, próba bycia z nimi w ten sposób, nawet powiedzenie, że do tego momentu mogę coś powiedzieć, że to, czy to jest jakiś sens tego wszystkiego. Może od strony właśnie, jako osoba duchowna, od strony wiary im to pokazać. Więc myślę, że zawsze to gdzieś w człowieku zostaje, czy to będzie nastolatek, czy nawet dziecko. Więc myślę, że to ważne, że żeby właśnie na śmierć popatrzeć w taki poważny, normalny sposób, nie taki popkulturowy, o którym mówimy, tylko rzeczywisty.
Czasami jest to opłakiwanie, a czasami jest bunt. Jak sobie z nim poradzić? Też na gruncie wiary.
No tak, no myślę, że na gruncie wiary to myślę, że przede wszystkim trzeba być z tym człowiekiem. Tak mi się wydaje. Nawet jeśli nie potrafię wszystkiego wytłumaczyć, takie mam doświadczenie, nie potrafię o wszystkim powiedzieć, czy ta osoba nie przyjmuje mojej argumentacji też, nie? To sam fakt, że myślę, że często takie osoby, których się rodzi bunt jakiś, to potrzebują być może wysłuchania nawet. Może potrzebują gdzieś tam podświadomie, potrzebują, żeby ktoś z nimi był w tej sytuacji. Bo bunt jest też wyrazem jakiejś czasami tęsknoty, czasami bólu wewnętrznego i tak dalej. I najgorzej jest zostawić osobę samą. To nawet często mówimy, że osoba, która nawet w tragicznej dla siebie momencie decyduje na odebranie sobie życia, ona czasami nawet przed dokonaniem tego czasami próbuje zadzwonić albo dać znać, że ja to robię, tak? To oczywiście to jest dla nas od strony, wiadomo, tu się zajmuje tym psychologia czy i tak dalej, ale myślę, że jest coś takiego.
Z punktu widzenia to irracjonalne.
Tak, no bo śmierć też jest irracjonalna do końca tak naprawdę, no bo przychodzi wtedy, kiedy się najmniej jej czasami spodziewamy. Tak jak mówimy cały czas tutaj, trochę uciekamy przed nim, a wiemy, że nie uciekniemy. Czy można być gotowym na śmierć? No niektórzy mówią, są osoby, które są gotowe w jakiś sposób na śmierć. To nawet nie jest kwestia wieku, ale...
Sakramentem namaszczenia chorych.
Sakrament czy wiara na pewno też w tym pomaga, że ktoś mówi, tak, przychodzę jednak do Pana Boga, więc to jest też inaczej, pewnie do końca nie będziemy, bo zawsze jest lęk przed śmiercią, nawet u osoby dorosłej, tak, że gdzieś, chociaż właśnie, no pamiętam jeszcze, ja myślę, że też mówimy tu o dzieciach, ale czasami też no my dorośli nie potrafimy przeżywać żałoby, czy nawet odejścia właśnie swoich dzieci, bo to jest też niesamowite, ale to mówimy, ten moment, że stajemy w prawdzie, potrafimy zapłakać, to pamiętam, no dla mnie to już też wiele lat, jeszcze kiedy byłem na studiach w Krakowie, jeździliśmy do Prokocimia odwiedzać dzieci, które były chore na różnego rodzaju nowotwory. Wiem, że pamiętam jak dziś, jak zaprzyjaźniłem się z takim, chyba no Michałek, no powiedzmy, bo już pewnie imię już gdzieś mi, ale no bawiliśmy się i tak dalej, pewnego dnia przyjeżdżam i łóżko jest puste, tak, no bo on zmarł, tak, więc to też dla mnie było takie niesamowite doświadczenie. Straty kogoś, no właśnie, też bliskiego, małego przyjaciela gdzieś tam, nie, z którym człowiek mimo tej choroby się zaprzyjaźnił, nie? Czy, no właśnie, próba odpowiedzenia mamie no, na ten temat, dlaczego akurat moje dziecko, właśnie świadomość, że też ktoś odchodzi.
Ten krąg osób, które powinny czuć bliskość w tym momencie, zaczyna się poszerzać. Ojciec wspomniał o takiej traumie, kiedy rodzic niestety opłakuje śmierć swojego dziecka i słynna scena z trylogii Władcy Pierścieni, kiedy król Rohanu mówi, nie może tak być, że rodzic płacze nad tym białym, nad tym grobem, który był porośnięty przez piękne białe kwiaty. Mówi, nie może tak być, że rodzic opłakuje swoje dziecko. Taki bunt zrodził się, bo to nie jest kolej rzeczy. A jaka jest kolej rzeczy do tego, aby nie było to już tematem tabu? Ojciec powiedział o wielu różnych aspektach. Czy takie różne aspekty znajdą się w realizowanym przez Panią projekcie? Przypomnę, śmierć oczami dziecka, żałoba, temat tabu, podkarpacki, ale nie tylko projekt, bo będziecie wychodzić z tą kwestią dalej. Jak kanalizować te informacje? Będzie psychologia.
Myślę, że zaczniemy od Podkarpacia. Tarnobrzeg będzie taką kolebką tego projektu, a też jednocześnie terenem badawczym, dlatego że nie było tutaj wcześniej tego typu działań związanych właśnie z żałobą i jeszcze z pracą z dziećmi w tym temacie. Natomiast będziemy poszerzać ten temat. Zobaczymy, jak tutaj się to wszystko przyjmie. Najważniejsze dla mnie jest to, aby utworzyć taką wolontaryjną grupę wsparcia psychoedukacyjnego dla tych dzieci. I taka możliwość rzeczywiście będzie miała miejsce tutaj. Jestem już po po rozmowie z panią rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Jak najbardziej tutaj studenci psychologii, którzy już w tym momencie, pół roku przed inicjacją projektu, zaczną przygotowania do tego, aby pracować z takimi dziećmi w żałobie. I co ważne, właśnie będą robić to charytatywnie, czyli taka rodzina, która zmaga się ze stratą, z żałobą, nie musi zastanawiać się nad tym, czy ma środki, czy ma fundusze na to, aby szukać pomocy, tylko po prostu uderza do takiego miejsca, gdzie tej pomocy może oczekiwać. Ale druga sprawa jest też taka, że tutaj sztuka, arteterapia, dogoterapia, rękodzielnictwo, malarstwo intuicyjne z wyzwalaniem emocji, to wszystko też może dziecku pomóc. Dlatego chcemy również rozpocząć działalność taką warsztatową związaną z plastyką, szeroko pojętą, przy środowiskowym Domu Kultury. Właśnie toczą się rozmowy w tym kierunku, a żeby też powstały takie nieodpłatne zajęcia, spróbujemy, ja myślę, w najbliższym czasie przeprowadzić, tak przedterminowo zaprosić dzieci z domów dziecka okolicznych i zobaczymy, jak będzie to wszystko funkcjonowało.
To jest ogromne przedsięwzięcie z waszej strony, organizatorów, pani przede wszystkim jako pomysłodawczyni takich działań. Jak pani myśli, zmieni się ten obraz spojrzenia, bo świat popkultury, oswajania ze śmiercią to jedno, ale jednak strata bliskiej osoby to zupełnie inna rzecz. Co innego nosić, powiem brzydko, pod koszulkę czarną z trupią czachą, a co innego przeżywać to samemu.
Jak najbardziej. Jestem entuzjastką w tej materii, ponieważ zrealizowałam już jeden bardzo trudny projekt, Chodź Poznaj Mój Świat, który miał miejsce w szkole podstawowej numer 7 i był zrealizowany właśnie ku temu, aby dzieci pełnosprawne otworzyły się, były bardziej tolerancyjne, zniosły swoje uprzedzenia wobec dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności. Mówimy tutaj o niedosłuchu, mówimy o niedowidzeniu, mówimy o autyzmie, mówimy o różnych niepełnosprawnościach intelektualnych, począwszy od stopnia lekkiego do zaawansowanego. Także one miały możliwość zetknąć się z takimi osobami, na co reagowały na początku no, takim szokiem, zaskoczeniem. Wręcz mówiły, że są przytłoczone tym tematem, ale wraz z biegiem czasu, wraz z rozwijaniem się projektu, który trwał tydzień, to podejście zaczęło się zmieniać i właśnie takie zdania słyszałam od uczniów, że nawet od jednego, że to było git i czego się nauczyły, właśnie mówiły o tolerancji, więc skoro udało się osiągnąć tam te założone cele, to dlaczego tu miałoby się nie udać?
No właśnie, to mamy znak czasu, ojcze Wojciechu. Jak ojciec patrzy na tego typu propozycje, bo te zajęcia warsztatowe na pewno dla rodzica, dla dziecka, czy nawet dla osób starszych będą niezwykłą wartością, bo przyniosą nowe spojrzenie na odchodzenie ludzi.
Oczywiście, już jestem entuzjastą tego projektu i gratuluję pomysłodawczyni pomysłu, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Właśnie tak jak mówimy, w kontekście takiej cywilizacji śmierci szeroko pojętej, człowiek jest tutaj dla mnie najważniejszy, nie? I jakby w taki prawdziwy sposób dotarcie, czy to do dzieci, czy do starszych, czy do dorosłych jest bardzo, bardzo ważne. A tutaj tym bardziej dzieci no najbardziej być może są najbardziej wrażliwe na tego typu rzeczy, więc jakby tutaj pomoc w tym względzie, czy danie im szansy na wyrażenie nawet swojego bólu, właśnie tak jak tutaj mówię, przez te różne środki uważam za bardzo cenne. I myślę, że to ja uważam, że to coś może rzeczywiście przynieść piękne owoce.
Śmierć kogoś bliskiego, drodzy Państwo, jest bolesna dla osób dorosłych, ale też dla dzieci, które po raz pierwszy być może doświadczają takiej straty osoby, babci, która się nim opiekuje, tym dzieckiem, która zastępuje czasami rodziców, jest przykra, niezrozumiała. Może będzie dalej nieodgadniona, ale będzie łatwiej to przeżywać. Jeżeli będziemy szczerzy, empatyczni i będziemy mówić o tym prawdziwie, w jasny sposób, bez tych takich zdziecinnień, powiedziałbym. A projekt podkarpacki, projekt edukacyjno-społeczny Śmierć oczami dziecka, żałoba, temat tabu, ma jakżeż fajne motto, sympatyczne, z małego księcia Antoine Saint-Exupéry. Gdy patrzysz nocą w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do ciebie, ponieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich. A gdy się pocieszysz, będziesz zadowolony z tego, że mnie znalazłeś. A twoich przyjaciół zdziwi to, że śmiejesz się, patrząc w gwiazdy. Taki szczęśliwy, miły i piękny przekaz na koniec dzisiejszej dyskusji, drodzy Państwo, w audycji Jestem za, jestem przeciw, o śmierci. Jak przeżywać żałobę, jak pokazywać dziecku te trudne chwile. A w tym zrozumieniu tego trudnego tematu mnie i Państwu pomagali pani Magdalena Zoric, nauczyciel wspomagający ze szkoły podstawowej numer 7 w Tarnobrzegu. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
I ojciec Wojciech Krok z klasztoru ojców Dominikanów w Tarnobrzegu, duszpasterz młodzieży, animator życia i kulturalnego, i społecznego, ale także właśnie tego duchowego wśród tychże młodych ludzi. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Dziękuję Boże. Bardzo.
Dziękujemy Państwu, a audycję poprowadził Robert Pytka, zrealizował ją Jan Pilichowski. Do usłyszenia.